Jedna osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej rzeczywiście sprawdzimy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. A sprawdzać będziemy z człowiekiem, który imię ma po dziadku, a Gdynię to ma po wuju. Po tym wuju do pewnego stopnia chyba ma też sentyment do podwodnego Sokoła, więc w ogóle mnie nie dziwi, że wobec Sokoła ma muzealne plany. To imię po dziadku to jest Aleksander. Aleksander Gosk. Witaj.
Dzień dobry, witam.
Dziennikarz, dokumentalista, dyrektor, wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. To sobie z tym Sokołem musimy wyjaśnić, bo sentyment do Sokoła to rzeczywiście ty możesz mieć rodzinny, właśnie przez wuja Borysa, ale wuj nie pływał na tym Sokole, co ty go chcesz teraz wyciągnąć i ludziom pokazać, tylko na tym pierwszym.
No tak, zaskoczyłeś mnie tymi dwoma imionami. To znaczy istotnie, imię po dziadku, notabene kawalerzyście, generale Wojska Polskiego z lat bardzo dawnych. Nie miałem okazji, zaszczytu poznać dziadka, bo zmarł w czasie okupacji. Natomiast Sokół związany jest z synem tegoż Aleksandra, czyli z Borysem Karnickim, który był oficerem marynarki wojennej, absolwentem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu.
I dowódcą Sokoła także.
I dowódcą Sokoła. Dowódcą Sokoła tego pierwszego. Tak. To był okręt wojenny, okręt podwodny, który pozyskaliśmy od Brytyjczyków w ramach tych międzyrządowych umów, kiedy to nasi marynarze no już tak naprawdę powolutku nie mieli na czym pływać, a personel się rozrastał i w związku z tym szereg okrętów weszło pod biało-czerwoną banderę. O tej historii mogę długo, także nie wiem, czy...
Ale ja bardzo proszę, ja mam sporo czasu i szczerze mówiąc te historie rodzinne, bo tak sobie trochę pogrzebałem w twojej historii rodzinnej, to ona jest bardzo ciekawa, bo rzeczywiście też jest dość głęboko spenetrowana. Znaczy tam można sięgać i sięgać. Wuj Borys to jest, to są czasy wręcz najbliższe, ale właśnie jest dziadek Aleksander. No i to jest też ciekawa historia. Ale zanim do dziadka dojdziemy, to jeszcze przy wuju Borysie się zatrzymajmy. Bo czy ja się mylę, czy on do pewnego stopnia jakąś część rodziny do Gdyni sprowadził? Bo on miał mieszkanie na Starowiejskiej?
Dokładnie. To...
No.
10 lutego. Mieszkanie było w dzisiejszym budynku zajmowanym kiedyś przez PLO, a obecnie przez Urząd Miasta.
Czyli to ten
budynek.
To było
mieszkanie, tak, wynajmowane. Ale to, że znalazłem się, znaczy, że znalazła się akurat ja i rodzina...
W Trójmieście.
Ja jestem z Sopotu.
Tak.
No, łapię się w granicach Wolnego Miasta Gdańska, tak by można powiedzieć.
No więc dlatego zapraszam do Gdyni Głównej Osobistej.
No właśnie, łączę metropolię, Gdańsk, Sopot, Gdynia, bo mam, że tak powiem, interesy w tych wszystkich trzech miastach. Natomiast historia związana jest, mojego pobytu tutaj i urodzenia się w Sopocie, związana jest mniej może z Borysem, ale na pewno z marynarką wojenną, bo mój ojciec również był absolwentem tejże samej Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu w roku 1937 promowany, z tym, że tak jak część załóg pływających na naszych niszczycielach czy dwóch okrętach podwodnych znalazła się podczas wojny w Wielkiej Brytanii, tak mój ojciec był na Oksywiu, no i tutaj dzielił losy obrońców Wybrzeża, obrońców Gdyni, Kępy Oksywskiej, a następnie okres niewoli. Później samodzielny batalion, była taka formacja Ludowego Wojska już Polskiego, to taki zalążek tej powojennej marynarki, gdzie ściągnięto tych z oflagów tych oficerów marynarki wojennej, no i tam Wisłą, że tak powiem, dotarli w którymś momencie już do tutaj wyzwolonego Wybrzeża. No i ponieważ został zmobilizowany po tym okresie niewoli, zmobilizowany do marynarki wojennej, no to siłą rzeczy był tutaj na Wybrzeżu i tak kwatery kolejne i wreszcie ten Sopot, który był również, jeśli idzie o dom, z którym zresztą do dzisiaj mieszkam, w tym domu to była wpierw kwatera wojskowa, gdzie mój ojciec zamieszkał, no a potem rodzina.
No dobrze mówisz o tacie, no, ale żeby powstał Aleksander Gosk, to jeszcze mama była potrzebna, a ta mama o pięknym imieniu Nemi.
Tak.
Neka na nią mówili.
Tak, tak, to prawda. Skąd ty to wszystko mówisz? Tak, to prawda.
To się da znaleźć. Mm-hmm. No dobrze, no to ona gdzieś musiała tego twojego tatę spotkać.
Poznali się tutaj i no było to tak, że ponieważ rodzina Karnickich akurat w tym przypadku, to była rodzina wojskowa, a jak wiadomo, nie mieli swojego gniazda takiego rodowego. Dziadek, ten Aleksander, urodził się w Łowiczu. Matka urodziła się u stóp Kaukazu w czasie pierwszej.
Zresztą wszystkie jego dzieci się
dokładnie
tam urodziły.
I w związku z tym tak naprawdę tam, gdzie garnizon, tam, gdzie przydział, tam było ich na ten moment miejsce pobytu. Okres okupacji spędzili w Kutnie, tam zresztą dziadek umarł. No i po wojnie szukali swojego miejsca i tak naprawdę pociągnęło ich w tę stronę, bo być może Borys mógł powrócić, bo przyznam się, że nawet są takie listy, gdzie on rozważa powrót z Wielkiej Brytanii. Pisze tutaj do swoich znajomych, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym wydaje mi się, że tak stopniowo ściągali się pojedynczo i tutaj duża część rodziny się pojawiło, bo nie tylko moja matka, jej kuzynka, jedna, druga, Jan Karnicki, brat tegoż Aleksandra, też tutaj się pojawił w okresie powojennym. Oni są zresztą tutaj pochowani. Ja mam swoje groby w różnych miejscach, w Gdańsku.
No, na Oksywiu między innymi.
Na Oksywiu spoczął mój tato i właśnie tenże Borys Karnicki, tak, już, tak. Już po spopieleniu i po pogrzebie takim pierwszym w Londynie, bo on do kraju ostatecznie nie wrócił.
Ten wątek gdyński w przypadku Borysa Karnickiego, to on jest stosunkowo ważny, bo taki symboliczny, to jest sierpień 1939 roku, on jest właśnie tutaj. No tu go zostaje wojna, prawda?
No tak.
Jakoś tam, zresztą w jego książce pojawia się też taki bardzo symboliczny list od ojca generała Aleksandra. Notabene to też jest ciekawe, że ten list, który zdaje się dotyczył takich od tam głównie bieżących rodzinnych spraw, choć kończył się takim apelem, że jeżeli wojna będzie, to wiesz co robić i trzeba to robić. No tak na maksa, powiedzmy.
No tak, nie, tak ja się zawsze napisałem. Wzruszam, jak cytujemy zakończenie tego listu, bo on napisał tak, jeżeli konflikt będzie zakończony wojną, spodziewam się, że spełnisz swój obowiązek, coś takiego i to podobno było takim rozgrzeszeniem dla Borysa, bo on cały czas martwił się o tę rodzinę i dramat z roku 1930, kiedy jego starszy, ukochany brat Lodnik zginął w katastrofie, wiedział, że dla ojca i matki coś to złego, cios, gdyby mu się stało, byłby to niesamowity cios. On zresztą, był taki moment, że oficerowie marynarki wojennej musieli przechodzić kursy przysposabiające do funkcji obserwatora lotniczego. W związku z tym to było związane z lotami na wodno-samolotach w MD-locie w Pucku, w morskim dywizjonie lotniczym.
To dla niego musiało być trudne, tak? To dla niego musiało to być trudne.
To znaczy nie było trudne, to było trudne. On ukrył ten fakt przed dziadkiem. I wiem, że w którymś momencie generał z matką, czyli z moją babcią, wybrali się na wybrzeże odwiedzić syna i moja matka musiała tam ostro kręcić, żeby nie spotkali się z Borysem, który wówczas właśnie odbywał te loty na MD-locie, bo on złożył przysięgę.
To było traumatyczne też.
To było tak, on przysiągł ojcu, że nigdy nie wsiądzie do samolotu i nie będzie latał. No a wtedy no niestety musiał, w związku z tym tę przysięgę w jakiś sposób złamał i moja matka właśnie tutaj go kryła w taki sposób.
Mówisz o tym wzruszającym zakończeniu listu, no rzeczywiście jest takie, bo no tak jak mówisz, z jednej strony jest takim przyzwoleniem na to, no przyzwoleniem na śmierć, tak? Tak naprawdę, tak? Że to się może tak skończyć. Jest takim przyzwoleniem patriotycznym, ale jednocześnie tam zdaje się dziadek się podpisuje, Aleksander Karnicki, generał.
No tak.
Znaczy to jest takie, wiesz, no list od ojca, ale ojca generała.
Tak, no to było jak gdyby taki placet, no coś w rodzaju takiego zwyczajowego błogosławieństwa na wojnę. No i to był ostatni dzień sierpnia, kiedy on dostał ten list i zresztą to tam pisze w swojej wspomnieniowej książce, że to był ewenement, bo zwykle matka pisała te listy. Zresztą równolegle moja matka do niego napisała i te listy chyba razem doszły na Hel, bo stamtąd oni ruszyli na wojnę. Opisując, jak rodzina się pakuje, to były te gorące momenty. Warto pamiętać, że oni mieszkali w Bydgoszczy. W Bydgoszczy, gdzie w pierwszych dniach września doszło do słynnych rozruchów związanych z sabotażem niemieckich osadników, niemieckich mieszkańców Bydgoszczy. I w związku z tym rodzina, przewidując i widząc tę gęstniejącą atmosferę, no w tym momencie pakowała się. Matka zdaje relację, że tam tatuś nie domaga, ale my się pakujemy, bo wybieramy się wyjechać jednak, bo czuli, że jest nie najlepiej. No i tak też się stało, że Bydgoszcz musieli opuścić, na szczęście bezpośrednio przed wybuchem wojny. No a Borys jako zastępca dowódcy ORP Wilk poszedł na patrol pierwszy, no i potem Bałtyk, przejście cieśnin duńskich, Wielka Brytania, no już cała ta dalsza epopeja związana z okrętami podwodnymi akurat w jego przypadku.
Twoja rodzina właśnie od tej strony, od strony Karnickiej, to duża rodzina właśnie i taka kolorowa w gruncie rzeczy, znaczy tak się wydaje, bo jak czytam o tym, że te dzieci tam na Kaukazie rodzone, z jednej strony jest dziadek Aleksander, generał, ale jest też babcia Zofia, prawosławna, on katolik, ona prawosławna, to jakoś się... Czy ty się na jakiś odprysk takiej różnorodności rodzinnej załapałeś?
To znaczy, tak, siłą rzeczy. Babcia Zofia, która zresztą mnie wychowywała, bo ja się wychowałem w tych latach, no to były lata mojego dzieciństwa, to były lata 50., 60. Wychowywała mnie babcia,
która... Ona była tutaj?
Tak. Sytuacja była taka, że oni... W czasie I wojny światowej całą taką odyseję przebyła rodzina, bo jak dziadek poszedł na wojnę jeszcze w mundurze carskiego generała, to wiadomo, rodzina została, tak? I dopiero kiedy zaczęła się burza rewolucyjna w Rosji, wzięła rodzinę, tych czwórkę dzieci, dwóch synów i dwie córki. No i gdzieś tam przez Daleki Wschód zmierzała jednak do Polski. To było związane między innymi... Babcia była pół Rosjanką, pół Gruzinką. To jest rodzina Agapow, jej nazwisko rodowe. Tak. Natomiast nazwisko jej matki Asatiani, to jest gruzińskie nazwisko. To wszystko się tam miesza w tym Kaukazie. To było małżeństwo rosyjsko-gruzińskie. Tak. I jeśli chodzi o to, w jaki sposób o mnie się to otarło, więc babcia mówiła oczywiście po polsku, choć miała czasami wtręty rosyjskie.
A śpiewała po rosyjsku?
Słucham?
A śpiewała po rosyjsku?
Śpiewała po rosyjsku, czytała po rosyjsku. Miała nawet tutaj takie przyjaciółki, co najmniej dwie pamiętam, które odwiedzały ją i wtedy panie rozmawiały oczywiście po rosyjsku. Notabene jedna pani w tej rewolucyjnej burzy poprawiła sobie życiorys, odmładzając się, co było zresztą potem rykoszetem się odbiło, bo musiała dłużej pracować, bo nie miała tych emerytalnego wieku i tak dalej, i tak dalej. Wiera miała na imię, resztę zmilczę. Natomiast to prawosławie babki o tyle mnie dotknęło, że tak jak każde, no większość naszych dzieci w naszym kraju chodziły na religię. No i w związku z tym babcia jako praktykująca chrześcijanka, o tak powiem w tym momencie, zaczęła mnie tam edukować.
Co jak jest.
Moje siostry, które prowadziły nas do pierwszej komunii świętej, były zgorszone i zaszokowane, bo w pewnym momencie zobaczyły, że ja żegnam się w prawosławny sposób. Więc musiały mnie na właściwą wiarę w tym względzie nawrócić. No ale już później, zresztą babcia zdawała sobie sprawę, że nie jest najlepszą taką katechetką, powiedziałbym, w tej rzymskokatolickiej wierze. I z kolei jej kuzynka, również karnicka, która była już właściwego wyznania, poprowadziła tę domową moją, takie te domowe korepetycje związane z przygotowaniem do pierwszej komunii świętej. A poza tym wiem, że ta rodzina babki podzieliła los tej rosyjskiej inteligencji, bo wiem, że ona miała kilkoro rodzeństwa. To wszystko się gdzieś na tych stepach i wielkich przestrzeniach ruskich rozleciało.
Miała siostrę bliźniaczkę.
Miała siostrę bliźniaczkę, miała braci. Ci bracia zginęli z rąk bolszewików. O ich losie do końca, to znaczy kiedyś pamiętam, no ja niestety nie wypytałem babci dokładnie, a ona sama nie chciała tego mówić, bo tutaj był inny świat jednak trochę. Wiem, że jeden został rozstrzelany, to mi o Żorżyk na niego mówiła. Żorżyk został rozstrzelany przez czerwonych. Natomiast siostra żyła w Sojuzie i jakaś korespondencja jest, jeszcze przed wojną była. Nawet teraz ostatnio znalazłem takie zdjęcie przed jakąś chatynką, gdzie ta siostra była w takiej, amatorska fotografia bardzo słabej jakości, sfotografowana jest i fragmentem wiersza Puszkina opisała to zdjęcie jakimś takim bardzo wymownym, mówiąc o tym swoim miejscu, które dla osoby nieprzyzwyczajonej do takiego życia musiało być bardzo dotkliwe. I ta korespondencja w pewnym momencie, bo babcia ich zasilała jakimiś paczkami i oni w pewnym momencie napisali, żeby już nie wysyłać, bo mają nieprzyjemności z tego tytułu. W związku z tym ta korespondencja się urwała i właściwie o losach tych ludzi nie wiem nic więcej. Także to rodzeństwo gdzieś się tam rozpłynęło.
Mówisz tych ludzi, ale tak naprawdę rodziny, prawda?
No rodziny mojej, której nigdy nie poznałem i których losów również tak niewiele wiem.
Bo świat tak zdecydował.
Świat tak zdecydował. Wielka historia, która nas tutaj w Polsce mocno pokiereszowała.
Ta wielka historia też była niesprawiedliwa dla wspomnianego już dziadka Aleksandra, bo on przecież został pochowany bez specjalnych... bez specjalnej wiadomości o tym, kim tak naprawdę jest. Prawda? Bo ta jego carska przeszłość to tak niespecjalnie. Walka z bolszewikami to jeszcze bardziej. To po latach właściwie zostało mu oddane. I to też jest ciekawy wątek i o to chciałem cię zapytać. Dlaczego on miał, czy dlaczego oni taki mieli z nim związek? Oni, kibice Zawiszy, Bydgoszcz.
To jest...
Bo oni dbają o jego grób.
To jest bardzo, tak, to jest ciekawe i to, ja może powiem tak, dlaczego kibice Zawiszy? Trudno mi powiedzieć, znamy w jakiś sposób z medialnych przekazów to środowisko, bądź spotykamy się z nimi często, z tymi ludźmi. Akurat często w ich takiej aktywności społecznej pojawiają się te wątki patriotyczne i oni szukali dla nich ujścia poprzez poszukiwania grobów ludzi, którym mogliby jakoś oddawać
honory. Oni po prostu trafili na
Na grób generała Karnickiego i on został pochowany. Historia tej kwatery rodzinnej związana jest z tym Jerzym, Gogą, jak w rodzinie mówiono
tym,
o nim.
Który zginął
Pilot-lotnik, który został pochowany właśnie w Bydgoszczy. To była wielka manifestacja. Znalazłem notatki, czy tam artykuły w bydgoskiej prasie tamtego czasu. Cały kondukt przejechał przez miasto. Na cmentarz, notabene, i tu jest właśnie znowu to prawosławie, na cmentarz, który wówczas był cmentarzem, gdzie chowani byli ludzie innych wyznań, między innymi prawosławni, bo rzecz była taka, że Jerzy był chrzczony jako osoba, jako prawosławny i w tej wierze był. Podobno, ponieważ moja babcia była bardzo taką praktykującą osobą.
O czym sam się przekonałeś.
O tym się przekonałem. Była praktykującą osobą, więc znowu w tajemnicy przed nią Jerzy podjął nauki, żeby przejść na wiarę rzymskokatolicką. Ale to się nie, jak gdyby nie spełniło do końca. Mhm. Więc ten jego grób na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej nie ma krzyża, natomiast ma, to jest obelisk ze śmigłem, które w jakiś sposób przypomina ten prawosławny krzyż, tak? Mhm. Bo to jest pod kątem śmigło samolotu ówczesnego. Kolejne dzieci już były wychowywane w wierze rzymskokatolickiej, chociaż mam świadectwo chrztu mojej matki, które no jest w cerkwi, że tak powiem, wydane przez notabene kościelny, nazywał się Wieliczko, to co zapamiętałem. I dziadek został jak gdyby... Ten grób Jerzego stał się kwaterą rodzinną i stopniowo cała rodzina tam się, że tak powiem, dokładała. Następny był Aleksander, który umarł w Kutnie, bo tam rodzina wyemigrowała, że tak powiem, została wysiedlona z Bydgoszczy. Ale babcia w latach 60. doprowadziła do ekshumacji i położenia swego męża właśnie do syna. Potem babcia tam spoczęła. Potem pojechała tam moja mama, która... Myśmy zawsze jeździli z moją matką na wszystkich świętych na te groby i ona, pamiętam, to też mnie zawsze wzrusza, pamiętam, że stojąc przy grobie kazała mi obiecać, że spowoduje, żeby została pochowana nie tu w Sopocie, nie tu, gdzie właściwie całe jej dorosłe życie minęło, ale właśnie tam, w Bydgoszczy. No i tak się stało. Borys spoczął na Oksywiu, bo to było miejsce, z którym związana była jego młodość i takie burzliwe lata. A historia tej kwatery zakończyła się w ubiegłym roku, bo siostra bliźniaczka mojej mamy przez ostatnie lata żyła u swojej córki w Teksasie, w Ameryce i w wieku prawie 100 lat zmarła i prochy zostały sprowadzone przez córkę i całą rodzinę. To była taka okazja, że siostra mojej mamy zgromadziła nas wszystkich z dwóch kontynentów właśnie w Bydgoszczy nad grobem.
No i tak wy się spotykacie, no właśnie tak się spotykacie w Bydgoszczy. I tak my do tej Bydgoszczy dotarliśmy, chociaż zaczęliśmy od tego Sokoła wojennego, a przecież jeszcze o tym powojennym także mieliśmy powiedzieć. I o Gdyni, która była pierwsza w wersji Aleksandra Goska, to także powiemy, bo to jest Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista.
Gdyni Głównej Osobistej, Aleksander Gosk z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Taka Bydgoszcz główna nam się trochę zrobiła za sprawą twojej rodziny. No ale dobrze, to może jednak do tej Gdyni wróćmy. A ty z Gdynią to od kiedy jesteś na ty?
To znaczy ze względów również rodzinnych, przez to, że mój ojciec, co prawda... Zobacz, przecież ojciec był w latach powojennych zmobilizowany do marynarki wojennej. Ja mam jeszcze zdjęcie jako coś zupełnie niedużego w ogrodzie. Ojciec jest w mundurze wtedy oficera marynarki wojennej. Wkrótce go zresztą wyrzucili i po kilku latach związał się z tym obiektem, w którym w tej chwili jesteśmy. No może nie w tym budynku, bo przecież on przez całe lata swoje zawodowe pracował jako reżyser w Radiu Gdańsk, w Polskim Radiu Gdańsk, to się wtedy nazywało. Także jak gdyby wróciłem do miejsca, w którym spędził gros swego zawodowego życia, a poprzednio Teatr Miniatura, Teatr Lalek.
A to skąd mu się reżyseria wzięła, jemu, takiemu wojakowi?
On właściwie, to było tak, że to nie była zamożna rodzina i studia wojskowe wybrano ze względu na to, że tam było pełne utrzymanie, wyposażenie. I jak gdyby...
opierunek.
Tak. Natomiast miał artystyczne uzdolnienia, pięknie rysował karykatury, zresztą kilka się uchowało. Marzył o architekturze, jak mi kiedyś mówił, natomiast finansowo było to nie do udźwignięcia, ponieważ ta marynarka wojenna, potem wojna, to już potem te marynarki marynarka w życiu ojca miała wielkie znaczenie, głównie ze względu na towarzystwo, na kolegów, na przyjaciół rozrzuconych po całym świecie. Zresztą mocno się udziela właśnie w kwestii upamiętnienia oficerów marynarki wojennej, tej przedwrześniowej, w pejzażu Gdyni.
Mm-hmm. A to tyś w takim razie po tacie to przejął tę taką wielowątkową misję. No bo tak, z jednej strony morze, tak, marynarka wojenna, owszem, ale reżyseria też, bo reżyseria dokumentu chociażby, tak? Jest napisane reżyser Aleksander Gosk.
No może tak. może tak. Tak. No i Gdynia tutaj też jest, bo w swojej pracy dziennikarskiej, dokumentacyjnej zawsze do tej Gdyni ze względu na tematykę spraw, które mnie interesowały.
Ja przed przerwą wymieniłem ten tytuł. Gdynia była pierwsza. To jest twój dokument z 2011 chyba roku.
No jakoś tak, już nie
tak,
pamiętam.
Tak, z Tadeuszem Litwiczenko.
Litowczenko, tak.
To jest akurat dokument...
O wysiedleniach Gdynia.
Tak, skupiony na tym, co się działo w Gdyni. W czasie wojny. Więc ta Gdynia w twoim przypadku jak najbardziej.
To znaczy ja studiowałem w Gdyni, bo wybrałem sobie taki kierunek geografia, która fascynowała świat. A ten wydział wtedy nazywał się Biologii i Nauko Ziemi. Ulokowany był na ulicy wówczas Czołgisów, dzisiaj Piłsudskiego. Tam robiłem dyplom. Tam na tym wydziale byłem świadkiem i w jakimś sensie uczestnikiem wydarzeń grudnia 70, bo obok się działo, tak?
No właśnie,
bo
to z okien to można było widzieć.
I tak? Słyszeć przede wszystkim, bo jak mieliśmy zajęcia, to w pewnym momencie stoczniowcy podeszli pod Miejską Radę Narodową, czyli dzisiejszy Urząd Miasta.
Po sąsiedzku
myśmy słyszeli, będąc na zajęciach, hymn, który śpiewano, to młodych ludzi niesłychanie podniecało, w związku z tym w pewnym momencie urwałem się z zajęć i tą całą drogę z tymi stoczniowcami przebyłem. To jeszcze nie był ten Czarny Czwartek. Dzisiaj nazywany Czarny Czwartek Gdyński, również byłem w Gdyni, dojechałem z kumplem z Sopotu, ciężarówką zatrzymaną po drodze i do Redłowa nas dowiozła, pamiętam, potem piechotą, także byłem świadkiem tego, co się na ulicach Gdyni wówczas działo. No i morze, pracowałem przez całe lata w miesięczniku Morze, to był taki kultowy dla wszystkich ludzi, którzy jakoś interesowali się tematyką morską, pismo o rodowodzie również jeszcze lat II Rzeczpospolitej. Tam poznałem Jerzego Micińskiego, szefa, który stworzył taką wysoką renomę tego pisma, bo wszyscy w tamtych latach mieliśmy gigantyczną flotę. PLO to była potęga, jeśli chodzi o armatora. Było ogromne rybołówstwo, było żeglarstwo, które wychodziło stopniowo na szerokie wody. I Jerzy Miciński, ta redakcja Morza, centrala była w Warszawie, ale myśmy mieli w Gdyni swoich kilka pokoi. To było takie centrum, można powiedzieć, takiego intelektualnego życia ludzi morza. Tam przychodzili wszyscy, którzy później zapisali się i wtedy byli już zapisani w tej historii morskiej. To był, poznałem Karola Olgiela Borcharda, wybitnych kapitanów. No właśnie. Zresztą Miciński był pierwszym recenzentem i redaktorem jego prac, bo one zanim się ukazały w książkach, były wydawane w Morzu i Miciński toczył boje z Borchardem, który miał szeroką duszę, w związku z tym te jego książki i opowiadania wtedy były pełne dygresji i jak gdyby trudno się czytało, a on w sposób bezlitosny skreślał, walczyli z sobą ostro. Zresztą Borchard zawsze mówił, że panie, my się nigdy nie dogadamy, bo pan jesteś blondyn, a ja brunet. Dodam tylko, że Miciński był łysy, no ale to, ale wszystko jedno. No tak to, tak to wyglądało. Także może to było pismo, które czytali wszyscy, którzy jakoś interesowali się morzem i ludzie morza przede wszystkim.
No tak, im dalej byli od morza, tym pewnie bardziej czytali, bo to właściwie trochę ich otwierało na świat właśnie. Ale mówisz o tych kilku pokojach redakcyjnych, to gdzie one były?
One były w budynku wówczas centrali Dalmoru, przedsiębiorstwa Dalmor, które wówczas było armatorem też ogromnej floty oceanicznej. Dzisiaj to chyba należy w dalszym ciągu do tego, co się kiedyś nazywało przedsiębiorstwem połowowym Dalmor. To jest na rogu Waszyngtona i
Gdzieś tam w okolicach Sea Towers.
Tak, dokładnie. Tak.
Ale no to redakcja morza miała widok na morze.
No prawie tak. Tak? Pokoje były co prawda od podwórza, ale mieliśmy blisko. Tak, tak. Po piętrach rybacy bez przerwy chodzili.
No dobrze, to ty pisałeś o morzu i spotykałeś się z ludźmi morza, a w morze po raz pierwszy to jak wypłynąłeś?
Po raz pierwszy jako dziecko, bo no, to znaczy to było znowu związane z Borysem i rodziną, bo jak mówię, Borys Karnicki do kraju nie wrócił nigdy i pierwsza moja podróż to był rok 62, bodajże z matką popłynęliśmy morzem. Wtedy samoloty nie były jeszcze tak rozpowszechnione. Popłynęliśmy do Londynu odwiedzić rodzinkę i pamiętam, to była podróż statkiem Wolin.
I to z Dworca Morskiego wypływaliście?
Nie. To do Dworca Morskiego chodziły tylko te duże batory, czy duże statki. Wolin był stosunkowo niedużym drobnicowcem. On woził głównie polskie szynki. To był taki statek, który swego czasu nawet uzyskał tytuł Miss Kanału Kilońskiego. To był nieduży drobnicowiec, ale dzięki temu miałem okazję wpłynąć bezpośrednio do Londynu. Statek zacumował przy samym Tower Bridge. Tam była keja, gdzie mieliśmy swoje miejsce.
To już no dzisiaj to musiało być coś, tak sobie wypłynąć pierwszy rejs i mieć ten port docelowy właśnie taki.
W sąsiedztwie Tower Bridge, tak. Most musiał zostać podniesiony, żeby nasz statek musiał wejść. To dzisiaj Londyn jako port morski nie istnieje. Tak, a wtedy on tętnił jeszcze życiem. To było normalnie takie centrum żeglugowe Anglii wówczas.
To ile ty miałeś lat wtedy?
No wtedy miałem lat 12.
A, no to, ale to już się pamiętało. To taki,
no pamiętam. Pamiętam, że chorowałem. Pamiętam, tak, że w drodze powrotnej u wejścia do kanału Kilońskiego mieliśmy kolizję z innym statkiem we mgle, zderzenie. Ja byłem wtedy na mostku, bo jako człowiek zainteresowany morzem ciągle siedziałem u góry i wolno mi tam było. I pamiętam niemiecki pilot szamoczący się, biegający po mostku właśnie wtedy w momencie, kiedy doszło do tego zderzenia z jakimś innym statkiem. Zresztą niegroźnego, taka stłuczka. No ale to było przeżycie.
Ale na wodzie, więc.
Na wodzie,
to
tak,
zawsze robi wrażenie. Ale to na tobie zrobiło takie wrażenie, chociaż ja nie wiem, czy to musiało robić wrażenie, bo to z takiej rodziny to właściwie trochę przypisane morzu, więc to...
Wiesz, no biorąc pod uwagę, że ta kwatera, o której mówiłem swego czasu, gdzie ojciec znalazł swoje mieszkanie, wtedy jeszcze z przydziału wojskowego i ten mój dom w linii prostej od morza dzieli 25 metrów mniej więcej, bo ja mieszkam prawie na plaży.
No to jesteś człowiekiem morza naprawdę.
Z widokiem na morze i no tak, i to morze mi zostało. Z tym, że ja mniej pływam, a bardziej obserwuję, obracam się stale w środowisku ludzi morza. Marynarki wojennej, bo teraz to Muzeum Marynarki Wojennej.
Ale obserwuje z lądu? Z lądu obserwuje? Tak, jesteś teoretyczny...
Nie, no pływałem też trochę. Mam stopień żeglarski, także trochę żeglowałem. Pływałem na statkach również w różnego rodzaju, no między innymi na darze Pomorza, na darze Młodzieży, na tych takich reprezentacyjnych naszych jednostkach. Także to może, no jestem tym skażony w jakimś sensie przez całą swoją życiową drogę. Utrzymuję to do dzisiaj. Z tym, w tej chwili głównie zajmuję się takim dokumentowaniem głównie ludzkich losów. Ostatnimi czasy nawiązałem kontakt z grupą starszych mechaników okrętowych, którzy chcą wydać taką antologię swoich wspomnień, bo czują się niedowartościowani, bo kapitanowie piszą dużo, a mechanicy no jak dotąd mniej, tak?
Znaczy kapitan, a nie znaczy mechanik. Nie
znaczy, no właśnie, jak teraz byłem na spotkaniu, no przed Bożym Narodzeniem, na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia Starszych Mechaników, to właśnie mówiliśmy o tym, że dlaczego kapitanowie tak dużo piszą, a mechanicy, nie? No to jeden ze starszych mechaników, zresztą w wieku już też emerytalny, mówi, no panie, no przecież co kapitan ma do roboty? To my pracujemy, a on wypływa i dziękuję i wtedy ma czas na pisanie. My ciągle jesteśmy zajęci.
Ach, te branżowe animozje.
No tak, ale tak. No ze Stowarzyszeniem Starszych Kapitanów, z Kapitanów Żeglugi Wielkiej mam również kontakty. Jestem zaprzyjaźniony z bardzo wieloma, cenię sobie te przyjaźnie i te życiorysy są często nieprawdopodobne, także warto, aby to jak gdyby zachować.
Dobrze. O sokole mieliśmy, bo przecież od sokoła w ogóle zaczęliśmy i ten sokół wojenny nas tak zdryfował razem z nami w zupełnie inne rejony. No a przecież ty masz muzealną ambicję, między innymi ty, żeby tego sokoła obecnego, który swój żywot taki wodny, podwodny kończy, żeby z tej wody wyciągnąć.
To byłaby wielka sprawa, bo te okręty, które... To jeśli chodzi o sokoła, to jest trzecia jednostka o tej nazwie. Pierwsza to sokół Karnickiego, czyli sokół z okresu II wojny światowej. Druga to już jest powojenny okręt. Natomiast ten trzeci to jest ten z norweskim rodowonem i niemieckim w jakimś sensie, bo to jest okręt zbudowany przez Niemców. U nas też wprowadzał nas w jakimś sensie do NATO, w te struktury, bo nasi podwodnicy mogli na tych okrętach budować swoją wiedzę i kunszt marynarzy okrętów podwodnych. No i zbliżają się one już do końca swego technicznych możliwości. Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Tomek Miegoń od kilku lat już przewidując, że one stopniowo będą wycofywane, starał się o to, aby jeden z nich trafił do Muzeum Marynarki Wojennej, bo to co prawda nie ta wojenna historia taka heroiczna, ale kobeny, czyli te okręty, o których mówimy, między innymi soku, to jest technika mająca już lat 50, a więc swego rodzaju zabytek, co
taki
prawda
klasyk,
jeszcze w służbie.
Klasyk trochę.
Tak. A poza tym rzadko w tej chwili pozyskuje polska marynarka wojenna nowe okręty, w związku z tym nie należy się spodziewać, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości jakiś okręt podwodny stał się obiektem muzealnym, a więc jest to jedyna szansa, aby dać Gdyni okręt podwodny, który będzie można dotknąć i posmakować, bo to jest ze względu na specyfikę tej służby coś, co zawsze ludzi frapuje.
Mm-hmm. No, marynarka wojenna jest, zdaje się, dość muzealna, tak swoją drogą.
No tak.
Nawet nie wyciągnięta z wody, to niestety trochę tak się prezentuje, ale są na to... Okej, to jest wasz pomysł, ale jest szansa na to, że...
Dysponujemy takim jak gdyby błogosławieństwem ministra obrony narodowej na to, aby ten okręt...
Weźcie sobie.
Tak.
W tej zasadzie.
Aby ten okręt, no za tym idzie również jak gdyby swego rodzaju deklaracja sfinansowania, jeśli nie całości, to w każdym razie w znacznej części, żeby ten okręt znalazł się w gestii muzeum, aby został wyeksponowany i jako ten zabytek techniki, ale fragment historii naszej, bo to co prawda historia ostatnich natowskich lat naszej marynarki wojennej, ale dzięki nazwie to jest również okazja do przypomnienia dokonań naszych oficerów czy marynarzy w ogóle okrętów podwodnych. Okręt musiałby stanąć na lądzie jednak, bo nie mamy takiego akwenu w Gdyni, gdzie można by jakiś muzealny basen wydzielić.
No to gdzie wy chcecie go ustawić?
Ideałem byłoby molo południowe, czyli to, co...
Wszyscy nazywają skwerem Kościuszki.
Wszyscy nazywają skwerem Kościuszki. Ja myślę, że to wszystko jest jeszcze na etapie takiej burzy mózgu.
To chyba na parkingu, bo tam już nie ma miejsca.
Jest takie miejsce, nie będę zdradzał w tej chwili, o którym rozmawialiśmy z ważnym przedstawicielem Urzędu Miasta i on nawet wystąpił z taką inicjatywą. Byłoby to miejsce idealne, bo wiadomo,
że... A jeden sokół ma metrów?
No ma 40 parę. Nie jest
to
takie...
Kawałek miejsca jednak potrzebuje. No.
Potrzebuje, szczególnie, że sokół, to co widzimy nad wodą, to jest tylko kawałek. To tak jak z górą lodową. Wystaje niewiele, natomiast cała reszta jest ukryta. Więc trzeba byłoby go, żeby nie psuć tej wspaniałej panoramy, trzeba byłoby go trochę opuścić, czyli wyciągnąć na ląd, zbudować nieckę taką
trochę
suchą.
Trochę go zakopać,
żeby jednak można było też zejść na dół i obejrzeć od dołu tę jednostkę.
Czyli taki podwodny, podziemny.
Podwodny, tak. Czymś w rodzaju suchego doku. No. I tamto miejsce jest idealne również z tego względu, że trudno wyobrazić sobie, aby wozić go po ulicach, tak? Więc można byłoby podpłynąć przy użyciu pontonów. To już stosunkowo prosta operacja. No ale oczywiście przed nami dokumentacja, po pierwsze przystosowania go do funkcji muzealnej, zrobienia wejścia, wyjścia, zagospodarowania tego wnętrza, które jest siłą rzeczy bardzo ciasne. No i opracowania całej dokumentacji tego miejsca, czyli tej necki.
A perspektywa to jest jaka? Czasowa?
okręt jeszcze jest w służbie, a więc w tym roku poza tym marynarka...
A to tak nieładnie, naprawdę. Jeszcze taki żywotny, a już się jak nieboszczyka traktuje.
To znaczy się, to nie nasza inicjatywa. Po prostu, no, życie zmusza i marynarze, dowództwo marynarki wojennej stwierdziło, że no nie da się dalej, tak? Mm. No bo to nie chodzi o to, żeby ten okręt się zanurzył i już nie wyszedł na wodę, więc ponad wodę. W związku z tym ze względów bezpieczeństwa i najzwyczajniej w świecie techniki starzejącej się, no stopniowo te okręty dożywają swoich dni.
To Sokół, taki jeden do jeden. A Orzeł, trochę zmniejszony, to on przed Muzeum Marynarki Wojennej gdzieś tam jakieś miejsce swoje mieć będzie?
Orzeł, myślisz o okręcie?
Pomnik zdaje się jakiś.
Był taki pomysł. Był taki pomysł. Tutaj się spotkały dwie idee, mianowicie Muzeum Marynarki Wojennej, aby uhonorować tę największą tragedię i taką tajemnicę naszej floty. A z drugiej strony Tomka Stachury, właściciela firmy Santi. Santi odnaleźć orła, to jest taka akcja edukacyjna. Edukacyjna, oni to podkreślają, natomiast przede wszystkim chodzi o odnalezienie wraku. I oni co roku organizują wyprawy na te akweny, opierając się na wszelkich możliwych informacjach, które udało im się zdobyć. Na razie tego orła nie znaleźli, ale dzięki szerokiemu frontowi, który przyjęli, to wiele wiemy o tym orle. I to jest,
na razie to znaleźliście model orła. Prawda? Czy odnalazł się on razem z profesorem Zembalą? To jest ten model?
To jest inna historia związana też z Gdynią i profesor Zembala jest w ogóle żeglarzem i również
tak,
pasjonatem
spraw morza. Tak.
On pływa i Dar Młodzieży jest takim jego ukochanym miejscem. Bardzo przyjaźni się z profesorem Śniegockim, prorektorem i kapitanem, prorektorem Akademii Morskiej. Różne inicjatywy związane właśnie z edukacją i popularyzacją spraw morza organizują. Natomiast znalazł model orła w dużej skali i ofiarował go muzeum. To jest model, który czasami wykorzystujemy do jakichś prezentacji, przy lekcjach. Tak.
A on podobno bardzo taki dokładny jest to model, do tego stopnia, że tam nawet jakieś rdzawe nacieki są tam, gdzie być powinny.
No on jest tak zrobiony, jako okręt, który nie jest jak gdyby taką zabawką, tylko okręt, który jest w eksploatacji stałej, a więc istotnie, no wiadomo, że każda jednostka, która jest czynna, no musi nosić ślady kontaktu z wodą morską, czy z nabrzeżem, tak? Tak jak mówiłeś o Darze Młodzieży, że czasami zostawia odbijacze gumowe, które są na nabrzeżu, zostawiają ślady na burtach.
Widziałem niedawno dar młodzieży, który owszem pięknie lśniący, wyremontowany, ale już taki poobijany, bo gdzieś tam właśnie musiał zatrzymować.
No ale tego się nie uniknie, bo to jest kontakt z twardą...
A ten orzeł, ten zminiaturyzowany od profesora Zembali, to na tej wystawie stałej, która gdzieś tam się rodzi za zamkniętymi drzwiami, to będzie miał miejsce, czy nie?
Nie, na tego orła nie ma miejsca, bo on jest zbyt dużej skali. I tak, jest za duży. My mamy całą bogatą kolekcję modeli profesjonalnych, stworzonych przez, na zamówienie specjalnie muzeum, stworzonych przez profesjonalnych modelarzy i te modele utrzymane są przeważnie w jednej skali, żeby była porównanie wielkości tych jednostek.
Czyli ten orzeł do szafy.
No, on dokładnie na szafie stoi w tej chwili, na zapleczu biurowym i ostatnio był wykorzystywany właśnie z wspominanym tutaj Tomkiem Stachurą. Robiliśmy takie spotkanie ogólnodostępne o poszukiwaniach orła, o zabytkach związanych z orłem, które mamy w naszej kolekcji i tam, żeby no oddać jak gdyby klimat, wyeksponowaliśmy tego właśnie orła od pana profesora. Także my tych orłów mamy kilka w kolekcji. Również i sępa, bo to były bliźniacze jednostki. Na sępie zresztą udało mi się być kiedyś jako dziecko, bo z okazji Dni Morza cumował nawet przy Sopockim Molo.
A za tymi zamkniętymi drzwiami Muzeum Marynarki Wojennej, bo obiecałem, że tam zajrzymy, to tak na szybko, to co tam się teraz dzieje?
W tej chwili trwa aranżacja wystaw, bo my mamy 3 piętra. Nasze muzeum jest niestety jak na historie nasze morskie, wojenno-morskie, jest zbyt małe. No ale musimy w tej przestrzeni jak
najbardziej. To przecież nowe, wybudowane.
No jest nowe, ale to nowe to nie znaczy ogromne. I mamy 3 poziomy. I w tej chwili aranżujemy na stosunkowo szybko, że tak powiem, 2. To znaczy parter, gdzie będzie arsenał morski. Tam będą stały zabytki wielkogabarytowe, jak my to mówimy, czyli armaty, torpedy, miny, takie rzeczy, które szczególnie młodą widownię bardzo podniecają. To są autentyki, tak? Czyli autentyczny sprzęt z okrętów wojennych, elementy broni i uzbrojenia morskiego na parterze. Natomiast na 3. piętrze u góry będzie świat starych żaglowców. Cała kolekcja naszych modeli starych żaglowców. I to zamierzamy uruchomić jeszcze z okazji Święta Morza w czerwcu, żeby no na wakacje, jak gdyby na deszczowe dni, czy mniej słoneczne, no tak bym powiedział, żeby można było do naszego muzeum zajrzeć i coś obejrzeć. Natomiast ten poziom K2 związany, czyli związany z historią stulecia naszej marynarki wojennej, będzie uruchomiony i oddany 28 listopada. To jest rocznica wydania przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego rozkazu o utworzeniu marynarki polskiej, jak to wówczas powiedziano.
Rozkaz był, marynarka to jak cię mogę. I taka to historia trochę.
No taka to historia, ale przypomnijmy sobie Jerzego Pertka i Wielkie Dni Małej Floty. Ona miała ta flota Wielkie Dni i mamy nadzieję, że takie Wielkie Dni jeszcze nadejdą.
No to parę jeszcze dni i wejdziemy do Muzeum Marynarki Wojennej. To proszę tam Aleksandra Goska szukać, człowieka, który w Sopocie mieszka na plaży. To fajnie ma, to ci zazdroszczę trochę. Chociaż ja w Gdyni daleko do plaży też nie mam. To Gdynia Główna Osobista. Mówiłeś o starszych mechanikach. To się odezwał pan Mirek i pyta o radio oficerów, bo oni pewnie też by chcieli, kto wie, może jakąś książkę machnąć. To widzisz, jest wiele do zrobienia.
Jeszcze przed nami
i do opowiedzenia. Dziękuję za ten piątek z tobą, Aleksander Gosk. Piotr Jacek, ja państwu mówię, do usłyszenia za tydzień.